Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Gość Radia Z. Zapraszam Monika Olejnik.
A gościem Radia Z jest profesor Krzysztof Szczerski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam.
Kłaniam się, dzień dobry.
Będzie się pan zajmował polityką zagraniczną, jeżeli Andrzej Duda zostanie prezydentem.
Tak, jeśli taka propozycja padnie po wyborach, będzie powtórzona po zwycięskim wieczorze wyborczym, to oczywiście i z racji tego, że to jest wielki zaszczyt, i z racji tego, że ja znam dobrze jest Andrzej Duda z moim przyjacielem, no nie mógłbym mu odmówić.
Czy Polska powinna przyjąć imigrantów? Unia Europejska chce, żebyśmy przyjęli prawie 1000 imigrantów.
Ja jestem zdziwiony tą sytuacją, dlatego że wydawało się, taki był komunikat po Radzie Europejskiej, że nie ma na to zgody. No więc dziwię się, że Komisja Europejska postępuje wbrew decyzjom Rady. Pytam, gdzie jest Donald Tusk, bo on od tego powinien tam być, żeby wyegzekwować na komisję. Komisja jest wykonawcą decyzji Rady Europejskiej, nie powinna tego robić. A więc Donald Tusk powinien się zaprotestować przeciwko takiej propozycji. A zresztą a z punktu widzenia polskiego natomiast ważne jest to, że Polska dzisiaj już uczestniczy w Solidarności Europejskiej w sprawie imigrantów. My też jesteśmy krajem granicznym Unii Europejskiej, dlatego że przyjmujemy falę imigracji ze wschodu. To także są ludzie, którzy potrzebują pomocy i Polska swoje kwoty imigracyjne dawno wypełnia, przyjmując imigrantów ze wschodu i to jest nasza część Solidarności Europejskiej. My też mamy zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Taka powinna być odpowiedź polskiego rządu.
Czyli powinniśmy powiedzieć nie?
Ja też przypuszczam, że taka przymusowa repatriacja tych ludzi wbrew ich woli, to de facto by oznaczało, że trzeba byłoby ich w Polsce zaaresztować, bo oni nie chcą być w Polsce. Oni chcą być tam, gdzie są duże grupy ich rodaków, ich przyjaciół, ich rodzin. Przecież oni uciekają też do Europy śladem swoich bliskich, więc trzymanie ich pod kluczem w Polsce tylko dlatego, że taka decyzja Komisji Europejskiej wydaje mi się i dla tych ludzi niegodna i też nieusprawiedliwiona, niczym nie wytłumaczalna, tym bardziej jak powiedziałem, że Polska swoich imigrantów przyjmuje też.
Czy dobry jest pomysł Viktora Orbana, który pyta Węgrów? Niektórzy uważają, że zaniechania Brukseli w kwestii imigracji doprowadziły do wzrostu terroryzmu w Europie. Czy zgadza się pani z takim poglądem?
Słyszałem, że Viktor Orban tego typu ankietę przeprowadza wśród obywateli. Jest generalny problem w Europie, dyskusji o tak zwanym
multi... Dobre pytanie, czy my też powinniśmy taką ankietę
przeprowadzić? Nie, bo my nie jesteśmy w takiej sytuacji, tutaj jest, Polska jest krajem i Polacy są tolerancyjni względem różnych nacji. My nie jesteśmy krajem, jak wiemy z naszej historii także, który miałby problem z przyjmowaniem na swoim terytorium ludzi.
Jesteśmy tolerancyjni. Mogę panu podać przykład mojego bratanka, który jest mulatem. Ma 11 lat, ostatnio został napadnięty przez kiboli Legii. Kazali mu śpiewać hymn i mówili, że go zabiją.
No to, pani, to są środowiska, które jak wiadomo są de facto w skali ogólnej Polski marginalni, dlatego że naprawdę Polska nigdy nie, też w ostatnich czasach, jak tutaj ktoś przyjeżdża i, z zagranicy i widzi, to go zaskakuje, jak bardzo w Polsce łatwo asymilują się wszyscy ci, którzy do Polski przyjeżdżają. To wiemy o dużych grupach na przykład z ludzi z Wietnamu, z Chin. To tutaj naprawdę także względem muzułmanów w Polsce nie ma takiego...
Trochę gorzej, jak ma się ciemną skórę. To nie jest tak łatwo, panie profesorze.
Tego typu zachowania oczywiście są skandaliczne i w ogóle ich nie powinno być miejsca, ale generalnie rzecz biorąc, jak powiedziałem, ponieważ Polacy przyjmują duże fale imigracji ze wschodu, to ten problem powinien być tak przez rząd postawiony, nie w kontrze, nie zgadzamy się, tylko tak po prostu, że swoją rolę wypełniamy.
Dlaczego Duda, a nie Komorowski?
Dlatego, że Duda jest znacznie lepszy. Dlatego, że Duda gwarantuje Polsce stabilność, stanowczość, konsekwencje i odpowiedzialność za Polskę i to, że jako prezydent będzie angażował się w swoją rolę na 100%.
A prezydent Komorowski nie gwarantuje stabilności?
No, ostatnie dni po pierwszej turze wyborów pokazuje, że nikt tak bardzo nie anarchizuje Polski jak Bronisław Komorowski. On tak jakby uparł się na to, że w 2 tygodnie ostatnie swojej prezydentury chce całkiem polski ustrój zdemolować.
Uważa pan, że JOW-y zdemolują polski ustrój?
Nie, uważam, że to, co robi Bronisław Komorowski
ale
w tej
nie,
sprawie...
Ale nie, pytam o JOW-y.
JOW-y są reformą ustrojową. Pytanie, czy ona się powinna dokonać poprzez dyskusję. Tak dlatego, że pan redaktor wie, ja jestem politologiem, jest 100 różnych modeli JOW-ów. Tak? Są JOW-y z jedną turą, z jedną rundą wyborczą, czyli takim, że ktokolwiek zdobywa minimalną...
Ale sam pomysł prezydenta, jak pan ocenia?
On dzisiaj jest kompletnie nieprzygotowany, dlatego że na to konstytucja nie pozwala. Pytanie referendalne jest niezgodne z konstytucją. Ja w ogóle myślę, że pan prezydent...
Wiadomo, że trzeba zmienić konstytucję.
No nie, ale pan prezydent zmontował senatorom pasztet, tak ja jest, chciałbym naprawdę... Nie chciałbym dzisiaj w roli senatora, dlatego że albo pójdę za podpowiedziami kampanijnymi Bronisława Komorowskiego i zrobię anarchię w Polsce, głosując za tę propozycją
już
prezydenta.
Nie zdążą, bo to 14 dni ma.
No, no właśnie, ale to tak nie może być, bo pierwsze pytanie jest niekonstytucyjne, drugie jest bezsensowne, a trzecie jest absurdalne. Tak? Nie można tego typu referendów głosować, bo to jest demolowanie właśnie państwa na ostatnie 2 tygodnie.
Zawsze był przeciwko JOW-om.
Bo też to jest dzisiaj w tej sytuacji, jak patrzą także politolodzy mówią, ewentualnie możemy dyskutować, a właśnie to jest do dyskusji. To bym chciał, żeby ta dyskusja
nie, ale
odbyła.
Bez dyskusji PiS zawsze tak,
bo dzisiaj możemy dyskutować o ordynacji mieszanej. A? Częściowo jednomandatowe, częściowo proporcjonalne, bo to jest coś, co może by podejść dyskusji.
Dlaczego pan Andrzej Duda nie zgadza się na referenda? Mówi, że referenda tak powinny być wpisane do konstytucji, że powinny być obligatoryjne. Referenda w sprawie światopoglądowych spraw nie.
Bo to dlatego, że to jest kwestia sumienia, nie podlega tego typu namiętnościom referendalnym. Nie powinna podlegać. Natomiast co innego jest, i to jest warto, żeby zauważyć tę różnicę.
No dlaczego? Jeżeli Polacy by chcieli, żeby wyprowadzić religię ze szkół.
Ale to nie, to jest kwestia ustrojowa, nie światopoglądowa. Natomiast
ale czy takie pytanie mogłoby być w referendum?
Jeśli ktoś zbierze na ten temat 1 000 000 podpisów, to referendum w każdej tego typu sprawie powinno się odbywać. Jedna jest rzecz ważna. Tak? Czym innym jest referendum na wniosek 100 milionów obywateli, a czym innym jest referendum na wniosek kampanii wyborczej pana prezydenta Komorowskiego. To jest ta różnica. Jedno to jest budowanie Polski obywatelskiej, drugie to jest budowanie partyjniactwa w Polsce. Bronisław Komorowski buduje na potrzeby swojej kampanii, wyda setki milionów złotych, chce wydać z naszych kieszeni dla kupienia wyborców Pawła Kukiza i szafuje pieniędzmi publicznymi po to, żeby zdobywać punkty wyborcze, a Andrzej Duda mówi zawsze o tym, że obywatele mają prawo do tego, żeby decydować o swoich sprawach na podstawie
właśnie
swojego wniosku.
Na czym polega sukces Pawła Kukiza według pana?
Panie, co powiem pani, bo ja przyszedłem też do pani na rozmowę też w jednej konkretnej sprawie. Tak? I to się wiąże z Pawłem Kukizem także do pewnego stopnia. Od 2 tygodni stacja telewizyjna, w której także pani pracuje, robi ze mnie wariata, mówiąc o tym, że chce sprzedawać rzeki. Od 2 tygodni...
Słyszałam na spotkaniu z wyborcami pan mówił,
od 2 tygodni z tej stacji nikt się mnie nie zapytał, dlaczego to
ja
powiedziałem.
Ja się pytam.
Bardzo się cieszę i teraz pani właśnie chce powiedzieć i państwu też powiedzieć, może, którzy nas słuchają.
A co to ma wspólnego z Kukizem?
Dlatego, że sukces Kukiza też mniej więcej wynika z buntu przeciwko tego typu manipulacjom. Otóż tak, jest prawo wodne, nowa ustawa prawo wodne. Ja to nie mówiłem w kategoriach sensacji. W nowej ustawie prawo wodne, które przygotowuje polski rząd, i to minister środowiska mówił w Sejmie o tym już, jest przewidziana zbywanie i dzierżawa wieczysta gruntów pod wodami płynącymi. To jest ta nowa zmiana w celach komercyjnych. To oznacza właśnie prywatyzację rzek. Dlatego, że powołuje się dwa zarządy, zarząd do rzecza Odry, zarząd do rzecza Wisły, które mają być elementami komercyjnymi, mają czerpać zyski ze zbywania i wieczystej dzierżawy wód płynących.
Dobrze, a teraz Paweł Kukiz?
Więc Paweł Kukiz między innymi bierze się z tego, że tego typu ludzie mają po prostu dość tego typu prania im mózgu i też prosiłbym bardzo, nie oczekuję przeprosin, bo tak mi wszyscy powiedzieli, że nie mam co czekać na przeprosiny od tej stacji, ale prosiłbym o to, żeby po prostu nie robić ludziom wody z mózgu, bo ten bunt, który między innymi zasila Pawła Kukiza, jest buntem przeciwko robieniu ludziom wody z mózgu, tak jak to robiło wobec mnie od 2 tygodni pewna telewizja.
Panie profesorze, czy był zamach w Smoleńsku? Czy prezydenta zamordowano?
Dzisiaj wiemy jedno, że to wyjaśnienie, które przedstawiano nam od samego początku, nie mieści się w dowodach czy w obserwacjach, które dokonane były na miejscu in situ w momencie...
Czy był zamach w Smoleńsku?
Tego musimy dowieść.
Natomiast ale pan mówi, że są dowody na to.
Natomiast wiemy, że wszystko wskazuje na to, że samolot, którym leciała nasza delegacja, nie rozpadł się i przyczyną katastrofy nie było to, na co wskazywała raport MAK-u, a potem raporty...
Czyli co było
raporty
przyczyną?
Dezintegracja, tak jak mówią eksperci, to się nazywa, taka formuła jest, dezintegracja statku powietrznego w locie.
A co to znaczy dezintegracja? W jaki sposób się zdezintegrował?
To znaczy, że nastąpił wybuch w statku powietrznym w trakcie lotu, bo na to wskazuje sposób rozłożenia, jak to powiedzieć, szczątków na długość ponad kilometra, brak leja i wiele innych elementów, które pokazują opalenie
Czy eksperci Komisji Antoniego Macierewicza badali wrak?
Wraka, proszę pana, nikt nie badał, ponieważ wrak jest aresztowany.
Prokuratura.
Ale wie pani, jak badała...
Prokuratorzy byli
tak, ale wie pani, jak wygląda badanie wraków tego typu? To widzimy
jak wygląda niebadanie?
Niebadanie wygląda tak, jak zrobiła to prokuratura wojskowa. Tak?
Wygląda tak, jak robi to Komisja Antoniego Macierewicza.
Nie, badanie polega na tym, że się przewozi tak jak Boeinga tego malezyjskiego na miejsce, rekonstruuje się cały statek powietrzny w hangarze po to, żeby można zobaczyć okształcenia.
A jak Komisja Antoniego Macierewicza, która doszła do wniosku, że był wybuch, przeprowadziła badania wraku, którego nie widziała?
To są badania, które są możliwe. Tak?
A,
czyli
możliwe.
Zdjęcia na miejscu katastrofy, czyli pojedyncze fragmenty szczątków, ale oczywiście badanie ostateczne, które pani słusznie domaga się i od prokuratury wojskowej, od każdego, kto tą sprawę wyjaśnia, będą dopiero wtedy możliwe, kiedy Polska odzyska wrak, który jest naszą własnością, a jest zaaresztowany na terytorium Federacji Rosyjskiej.
Panie profesorze, kto mógł zainstalować bombę na pokładzie samolotu, skoro samolot leciał z Warszawy? Czy sądzi pan, że to się stało na terenie Polski?
No ja myślę, że od tego polskie państwo, które powinno być państwem poważnym i państwem, które wymaga względem siebie szacunku, ma do tego odpowiednie instytucje, żeby na takie pytania, jakie pani teraz zadaje, w toku śledztwa prawdziwego, które się powinno toczyć konsekwentnie w Polsce, żeby odpowiedzieć, jeśli takie pytanie jest
do zadania. Komu zależało na śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego?
To nie chodzi, wiemy o tym i to przecież nie jesteśmy dziećmi.
Skoro był wybuch, tak, ktoś chciał zabić prezydenta.
Nie jesteśmy dziećmi. Tak? I mówimy o sprawach poważnych, widzimy, co to dzieje się dzisiaj na wschodzie, jest sprawą poważną. Tak? I ludzie poważni muszą mówić o polityce poważnie. Tak? Nie brać tego, jakby chcieli, żeby było, tylko tak jak jest. Wiemy, że Polska nie ma delikatnie zbieżnych interesów ze wszystkimi swoimi sąsiadami i nie każdy rozwój Polski i siła Polski, budowanie niezależności, niepodległości, więzów kooperacyjnych i przesuwanie osi podziału geopolitycznego na zachód leży w interesie każdego z naszych sąsiadów.
Czy Putinowi zależało na śmierci Lecha Kaczyńskiego?
Proszę od mnie nie wymagać tego typu deklaracji, natomiast proszę zauważyć.
Skoro pan mówi, że był wybuch, czyli dokonano zamachu, to moje pytanie jest takie.
To pani powiedziała po kolei, ja powiedziałem tylko, że nastąpiła dezintegracja samolotu w trakcie lotu.
Ale potem pan powiedział, że był wybuch.
Tak, to znaczy, że samolot wybuchł.
Natomiast
proszę pani, jeśli jest tak, że taka drobna rzecz, jak teoretycznie, jak tylko próba przegłosowania przez władze ukraińskie stowarzyszenia z Unią Europejską i strefy wolnego handlu wywołało wojnę na Ukrainie, to proszę być pewnym, że wszyscy ci, którzy byli przeciwko scenariuszowi zachodniej ekspansji na wschód, są gotowi do każdego działania.
Krzysztof Szczerski, Monika Olejnik, www.radioz.pl. Ale proszę sobie, jesteśmy teraz w internecie, ale proszę sobie wyobrazić, panie profesorze, czy Władimir Putin zyskał na śmierci Lecha Kaczyńskiego?
To jest tak, że jak ja patrzę, jak rozmawiamy z politykami z całego tego naszego regionu, tak, to po pierwsze zwracam uwagę na to, bo to jest chyba rzecz, której warto powiedzieć. Pomniki, tablice upamiętniające Lecha Kaczyńskiego są rozsiane po całej Europie Wschodniej. Najmniej ich jest akurat w Warszawie, w miejscu, w którym prezydent swoją funkcję pełnił. To jest trochę smutne, tak? że dużo stolic Europy ma ulice, ma tablice, pomniki Lecha Kaczyńskiego, tylko Warszawy jej nie ma. Tak? To warszawiacy muszą sami odpowiedzieć, dlaczego tak jest. W związku z powyższym i też jak się z nimi rozmawia, to wszyscy nam mówią jedno. Tak? Oni nie mają wątpliwości, tak? Że ta śmierć Lecha Kaczyńskiego zamknęła okres budowania samodzielności politycznej tego regionu. Dlaczego? Dlatego, że przypominam, kto był pierwszym rozmówcą zagranicznym Donalda Tuska po objęciu funkcji premiera? Ambasador Rosji. Jaka była pierwsza deklaracja polityczna Bronisława Komorowskiego po objęciu urzędu prezydenta? Że Gruzja nie będzie już więcej naszym strategicznym partnerem. To są rzeczy, które warto pamiętać, tak? bo to się
uważa,
składa.
Jeden plus dwa równa się trzy. Że prowadziliśmy politykę wasalną wobec Rosji?
Nie, daliśmy się wpisać jako Polska. Donald Tusk i Bronisław Komorowski wpisał Polskę w politykę, która nie była tworzona w Warszawie, tylko przede wszystkim w Berlinie i w Waszyngtonie Obamy, niestety, czyli politykę resetu z Rosją. Powiedzieli, że Rosja jest naszym partnerem na wschodzie, pierwszym, i Rosji oddajemy to pole tam na wschodzie, bo ona jest demokratyczna i Putin jest naszym partnerem do rozmów. I to był błąd, tak? Dlatego że Polska powinna zawsze mówić...
Ale chyba jak był reset na początku, to prezydentem był Miedwiediew. O ile pamiętam, jak był reset z Rosją, to był Miedwiediew. Miedwiediew się kojarzył jako zupełnie inna postać niż Władimir Putin.
Ale to Putin miał mieć twarz szczerego demokraty, tak? Więc to nie. To wiadomo było, kto rządzi Rosją. Tak? I to był podstawowy błąd, dlatego że myśmy krok po kroku budowali tę sytuację, w której Polska była taką latarnią morską dla całego wschodu.
Dobrze,
tak? Oni nawigowali na Polskę, żeby dojść do zachodu.
A kto jest naszym przyjacielem teraz, proszę powiedzieć? Kogo
my to przyjaciół. Polska generalnie rzecz biorąc ma wyłącznie konflikty interesów z niektórymi państwami. Nie mamy takich wrogów, które byśmy mogli powiedzieć wprost.
Ale z kim moglibyśmy być razem, skoro tak? Węgry są prorosyjskie, Czechy są prorosyjskie, Słowacja jest... prorosyjska, to nie, proszę powiedzieć, gdzie są ci nieprorosyjscy?
No to zobaczy pani po pierwszych ruchach także politycznych pana prezydenta Dudy, z kim będzie się spotykał, jak będzie budował tą, znowu tą koalicję naszego takiej pola przynależności.
Ale proszę powiedzieć, gdzie pan widzi tych nieprorosyjskich?
Nie, z każdym trzeba rozmawiać, dlatego że ja uważam, tak, że polityka różnych krajów, zwłaszcza tak, co pani słusznie zauważyła, rozpad jedności Europy Środkowej i Grupy Wyszehradzkiej wynika z tego, że nie ma przywództwa. Jak ja rozmawiałem z Czechami, politykami czeskimi rządowymi, politykami węgierskimi rządowymi, to oni mówią do mnie jedno i to samo. Tak? Kiedy Polska wreszcie zaproponuje jakiś plan, po którym moglibyśmy się podpisać? Kiedy Polska zabierze głos, będzie miała własne zdanie, po którym my byśmy mogli ją poprzeć?
No, tak? Czy pan poprze prezydenta Czech? Czy pan poprze Wiktora Orbana?
Nie, oni mają poprzeć nas, panie redaktor.
Ale przecież, antyrosyjscy.
No nie, ale jak się nie odzywamy...
Jak przecież, się nie odzywamy?
No przecież nie ma nas w Mińsku, tak? No to
bo nas nie chce Poroszenko. Dlaczego nas Poroszenko nie chce?
Bardzo dobre pytanie, panie redaktor.
No właśnie.
Ja rozmawiałem ostatnio z taką panią politolog z Ukrainy, mówi do mnie tak, wie pan co się najbardziej zmieniło w kampanii wyborczej, tej ostatniej na Ukrainie? Że do tej pory każdy polityk ukraiński, który chciał zyskać wyborców, robił sobie zdjęcie z polskim prezydentem, premierem, jakimkolwiek ministrem. Bo to był atut w kampanii. A wie pan, co było w tym roku? Każdy robił sobie zdjęcie z Angelą Merkel. Bo to był atut w kampanii. Bo oni już nad Polską przelatują, latają do Berlina po wsparcie. I dlatego...
No bo może są koniunkturalni, panie profesorze.
Nie, bo czytają sytuację. Tak? Bo Polska naprawdę nie zrobiła żadnego ruchu, który by w Warszawie zgromadził polityków środkowej Europy, od krajów bałtyckich po Rumunię, przez Grupę Wyszehradzką, może Skandynawię. I zaproponował tym ludziom plan Polski dla Ukrainy, dla polityki wschodniej i w negocjacjach dyplomatycznych uzyskał od nich, przynajmniej próbował uzyskać, jakieś poparcie. A wtedy tak się jednoczy ludzi wokół siebie. Przecież nie dlatego, że powiem, a teraz musimy się zjednoczyć, zróbmy coś, a wy jesteście inni, to się na was obrażamy. Nie. Tak? Albo się prezentuje plan, do niego się przekonuje innych, oni się podpisują, albo się go nie ma zdania. Jak się nie ma zdania, to każdy ma swoje zdanie, tak? Idzie na swoją rękę.
Panie
tak?
profesorze, a jakby pan ściągnął wrak ze Smoleńska?
Jedynym sposobem dzisiaj, jak widzimy, na to, żeby przywrócić ten porządek właściwy temu śledztwu smoleńskiemu, to jest międzynarodowe śledztwo w tej sprawie. To jest pomoc organizacji międzynarodowych. Dlatego, że dzisiaj widzimy, że blokada, już nawet Rosja blokuje nawet budowę pomnika na miejscu katastrofy. Więc w ogóle już tutaj ruchu dwustronnego już nie ma.
A sądzi pan, że międzynarodowe śledztwo by doprowadziło do ściągnięcia wraku?
Dlatego, że wtedy cena odmowy jest znacznie wyższa ze strony rosyjskiej.
A myśli pan, że Putin się przejmuje jakąkolwiek ceną?
No w pewnym momencie oczywiście musi zacząć się przejmować, dlatego że jeśli...
Ale do tej pory się nie przejmuje ani sankcjami.
Nie, ale do tej pory w ogóle nie, myśmy w sprawie Smoleńska, to tam rzeczy o sankcjach to jakby inna sprawa, bo tam też nie ma jedności w sprawie krajów zachodnich. Natomiast w sprawie Smoleńska nigdy tego nie próbowaliśmy.
Ale
natomiast,
czy według pana należy...
Natomiast to jest rzecz... Panie, ja mam doświadczenie z Rady Europy. Dlatego,
tak, ale ja pana profesora chciałam zapytać, bo skoro prokurator generalny Seremet mówi, że niepotrzebne jest śledztwo międzynarodowe, że prokuratura uważa, że to był błąd pilotów i błąd... błąd kontrolerów, czy kto się na to zgodzi, na to śledztwo międzynarodowe?
Tylko naiwnością jest twierdzenie, czy myślenie o tym, że nasi sojusznicy nie mają żadnych wiadomości na temat tego, co wydarzyło się w Smoleńsku. Świat dzisiejszy na tym polega, że jeśli Amerykanie i inni nasi sojusznicy mają pojedyncze zdjęcia pojedynczych rosyjskich czołgów, w którym miejscu się znajdują, kiedy i o której godzinie, to znaczy, że monitorowanie przestrzeni rosyjskiej jest pełne. Znaczy, że nie ma...
Wie pan, że polskie władze zwracały się do Amerykanów z prośbą o udostępnienie zdjęć satelitarnych.
Ale wiem też, że prezydent Obama, jego Biały Dom wydał oświadczenie na wniosek obywateli Polonii amerykańskich piszących o to właśnie, żeby ujawnił dokumenty, które posiada Ameryka. Powiedział, ujawnię dopiero wtedy, kiedy będzie to na drodze dyplomatycznej oficjalne wystąpienie polskich władz.
Było wystąpienie polskich władz.
No to pytanie, dlaczego zostały zignorowane? No przecież to...
Ale czy uważa pan, że Amerykanie mają dowód na to, że był wybuch?
Nie. Ja mówię, że o tym i jak pani powiedziałem, pracuję w Radzie Europy od stycznia tego roku, raptem od stycznia tego roku, tak, raptem 5 miesięcy. Już w tej Radzie Europy powołaliśmy, będzie przygotowany raport na temat smoleńskiego śledztwa. Jest sprawozdawca Rady Europy do spraw smoleńskiego śledztwa. Przyjdzie do Polski, będzie rozmawiał z prokuratorą wojskową, będzie rozmawiał z rodzinami, bo to jest Komisja Prawna i Praw Człowieka. I kiedy mu się sprawozdaje sytuacja, jaka jest, o wraku, o czarnych skrzynkach, to jest człowiek, to jest prawnik, akurat Brytyjczyk. On się łapie za głowę, mówi, to chyba jest niemożliwe, co pan opowiada. Ja mówię, to proszę spokojnie przetłumaczyć dokumenty, przyjechać do Polski i ten taki będzie sprawozdawca Rady Europy w tej sprawie.
Jak pan sobie wyobraża relacje?
To pokazuje, że jak się tym zainteresuje ludzi, to oni naprawdę są zaciekawieni. Tak? Oni naprawdę by chcieli dojść
do prawdy.
A nie
sądzi pan, że po tylu latach ten wrak może już być, nawet jak tam były dowody na wybuch, że to wszystko może być już wyczyszczone?
Ale sprawdźmy. Tak? Co mnie się wydaje, to jest najmniej istotne. Właśnie jest to, żeby ten wrak tutaj do Polski wrócił, żeby był zrekonstruowany samolot, bo to jest pierwsza rzecz, którą się robi w tego typu przypadkach. Rekonstruuje się samolot każdą część.
Ja wiem,
do każdej...
Ale jak już wiemy, że był wybuch, to trzeba znaleźć sprawców. Bo co nam da nawet rekonstrukcja wraku? Wiemy, że jest wybuch. To znaczy, że sprawcy byli w Polsce i w Rosji. A jak ta bomba mogła zostać odpalona, proszę powiedzieć?
Ja nie jestem, dzięki Bogu, specjalistą od podkładania bomb. Natomiast
ale jest pan z komisji Antoniego Macierewicza
ja oczekuję, proszę pani, tego i jestem przekonany o tym, że wraz z specjalistami z innych krajów, w ramach międzynarodowego śledztwa, dojdziemy do takich informacji, tak zrekonstruujemy przebieg tego wydarzenia nieszczęśliwego, że będziemy mogli wiarygodnie wszystkim powiedzieć, że tak, ze stuprocentową pewnością wiemy, że to jest prawda.
Dzisiaj, ale jaka dzisiaj, jest prawda?
No do tego właśnie musimy dojść.
Tak? Ale komisja Antoniego Macierewicza doszła do tego, że był wybuch w samolocie.
To jest teza, która się nasuwa bardzo jasno po obserwacji, jak powiedziałem, dowodów tych, których można dzisiaj obserwować. Natomiast cały przebieg wydarzenia jest do zrekonstruowania po tym, jak zaczniemy pracować nad tym w sposób odpowiedzialny.
A panie profesorze, uważa pan, że Amerykanie mają zdjęcia? Czy możliwe by było, żeby Amerykanie mieli dowody na zamach i by ukrywali przez ten czas?
Ale ja tak naprawdę...
W imię na przykład dobrych, ale pytam pana, w imię dobrych relacji z Rosją? Pytam pana jako politologa też.
No to jest pytanie oczywiście o dialog polityczny ze stroną amerykańską. Tak? To znowu jest tak, że my musimy...
Oni mogliby ukrywać, żeby... Wiedzą, że jest zamach, ale dla dobrych relacji z Rosją wtedy był reset i tak dalej, i tak dalej.
My musimy od nich, od strony amerykańskiej...
Mogliby coś
od
każdej, takiego zrobić?
Od każdej... Nie wiem, proszę pani. Natomiast od każdej ze stron, każdego naszego partnera musimy jedną rzecz oczekiwać. Tego, żeby traktować nas jako kraj partnerski, poważny i szanowany. Tak? I to jest, dzisiaj niestety jest tak, że właśnie takiej polityką wycofania uległości bez głosu, której prowadzimy od wielu lat w polityce międzynarodowej, tak naprawdę jesteśmy krajem, może przynajmniej mamy gdzieniegdzie dobrą prasę, ale nikt nie uważa nas za...
Mamy bardzo dobrą prasę, bo prasa pisze o tym, że jesteśmy jedynym krajem, w którym nie było recesja i nie mogą się nadziwić, jakie są wybory w Polsce.
Dlatego, że w Polsce nie było euro. Dlatego, że Polacy ciężko pracują. Dlatego, że Polacy wyjechali za granicę i przesyłali do Polski pieniądze tam zarobione. Tak to nie jest tak, że...
Nie tylko dlatego, panie profesorze. To byłoby za proste.
Ale mówię między innymi. Natomiast ja się cieszę, że wie pani, że po 6 latach ciężkiej pracy, płacenia wysokich podatków, zabrania oszczędności OFE i różnych innych danin publicznych nakładania na Polaków, rząd Platformy odrobił to, co wydał przez półtora roku pierwszego swojego rządzenia, bo myśmy oddali Platformie budżet państwa z nadwyżką. Donald Tusk rozpuścił pieniądze przez półtora roku, weszliśmy 6 lat temu w procedurę nadmiernego deficytu. Po 6 latach ciężkich danin publicznych, podatków,
jaka jest
VAT-u.
Jaka jest minimalna praca w tej chwili, panie profesorze?
Przez 6 lat odrobiliśmy to, co Donald Tusk przez półtora roku wydał z nadwyżką.
Jaka jest minimalna praca w tej chwili, panie profesorze?
Ale
minimalna praca w Polsce.
Praca minimalna?
Znaczy płaca, przepraszam.
Sumy ja nie znam do minimalnej płacy dzisiaj.
Minimalna płaca. Nie wie pan, ile wynosi?
Nie wiem.
Nie wie pan, profesor, ile wynosi minimalna płaca w Polsce?
Nie wiem, no.
A wie pan, ile za czasów Prawa i Sprawiedliwości wynosiła?
A to jest, to wiem, że wzrosła wielokrotnie, ale to nie o to chodzi.
A ile za czasów Prawa i Sprawiedliwości wynosiła?
Ale nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, że dzisiaj czytam od rana...
1750 zł, panie profesor. To, żeby pan już wiedział.
Dzisiaj od rana straszne chwalenie się rządu, że wyszedł właśnie z tej procedury nadmiernego deficytu. Tylko powtarzam jeszcze raz. Myśmy w nią weszli za rządów Donalda Tuska po półtora roku
Panie profesorze,
w ogóle nieodpowiedzialnej polityki.
Do którego roku życia mają pracować Niemcy?
mają teraz jest to obniżane, natomiast w Polsce powinni pracować ludzie do 65 roku.
Państwo mówią, że tak jak w Niemczech. Jak jest w Niemczech?
Nie, chodzi o trend. Chodzi o trend.
A wie pan, jaki jest trend w Niemczech?
Po okresie podwyższenia wieku emerytalnego Niemcy zaczynają go z powrotem obniżać.
Ale to w jakim przypadku?
Tam jest klauzula długości pracy.
No
tak?
Właśnie.
No, więc
43 lata to jest, trzeba przepracować.
Tak, okres składkowy,
ważną rzecz zapytać. No jak naprawić relacje i czy powinno się naprawiać relacje z Moskwą i z Putinem?
Oczywiście, że tak. Znaczy, każdy, ktokolwiek, kto jest polskim politykiem, uważałby, że Polska powinna mieć złe relacje z Rosją, jest szaleńcem. Polska powinna mieć dobre relacje z Rosją.
Ale jeżeli Putin ma krew na rękach, to jak można z nim mieć dobre relacje?
Natomiast dobre relacje, to ja, pani, ja uważam, że wszystkim politykom Polsce dedykowałbym przeczytanie ostatniego tekstu Władysława Bartoszewskiego, który napisał ten tekst na spotkanie międzyrządowe Polska-Niemcy. To jest bardzo dobry i mądry tekst, który powiedział jedno bardzo fundamentalne zdanie. Nie po to odbywają się spotkania międzyrządowe, żeby jeden przytakiwał drugiemu, tylko po to, i one są tym bardziej potrzebne, im bardziej są sprzeczne interesy. I to jest zadanie dyplomacji. I my musimy z Rosją zdawać sobie sprawę z katalogu rozbieżnych interesów i tam, gdzie one są z nami sprzeczne, tam blokować możliwości działania Rosji, tam, gdzie są one możliwe do wyjaśnienia, tam je wyjaśniać. Tam, gdzie te interesy są zbieżne, trzeba prowadzić tą politykę razem. Ale nie możemy, polityka nie polega na przytakiwaniu jeden drugiemu, tylko dyplomacja polega na tym, żeby rozwiązywać sprawy konfliktowe bez przemocy. Tak? I to jest dyplomacja. I to samo dotyczy relacji i polsko-niemieckich, w których mamy bardzo dużo sprzecznych interesów dzisiaj, i polsko-rosyjskich, i każdych innych. Po prostu i to będzie też przepis na dyplomację pana prezydenta Dudy.
Andrzej Duda nie zostaje prezydentem, może zostać szefem PiS-u?
Andrzej Duda zostanie prezydentem, więc to pytanie jest nieaktualne.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Profesor Szczerski był gościem Radia Z. Dziękuję, Monika Olejnik.